Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek 23 lipca, zwarci i gotowi, Wawrzyniec Szwaja przy konsolecie, Sławek Orlik przy telefonie, przy mikrofonie Janusz Wilczyński. Witamy jeszcze raz gorąco, pozdrawiamy wszystkich wypoczywających i wszystkich pracujących. A jakże, 510-37-36 to jest numer do studia, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Za chwilę połączymy się z jedną z miejscowości na terenie zachodniopomorskiego. Czyżby Sinice w tej właśnie miejscowości? Za chwilę Sławek Orlik zatelefonuje do gościa, który o tym opowie. No, mieliśmy informacje w miniony weekend o Sinicach i przed weekendem na terenie województwa pomorskiego, a u nas jak to wygląda? Miejmy nadzieję, że będzie można się kąpać, a jeżeli przerwy w kąpieli będą w morzu chociażby czy w jeziorach, to tylko chwilowe. Od czego by tutaj zacząć, bo tematów sporo. Na pewno porozmawiamy dzisiaj o hałasie w uzdrowisku, no właśnie w Kołobrzegu. Nasz niepełnosprawny słuchacz sobie zamówił wczasy, no i ma teraz wczasy z hałasem już po 6 rano ze strony maszyn budowlanych. No właśnie, uzdrowisko, strefa wydaje się spokoju, wypoczynku, a jednak nie do końca. Jak to jest, o tym już za kilka minut. Ale będą także inne tematy. Sławka zafrapował na przykład pewien stwór, a właściwie pewna roślina, która pływa w morzu. No i postanowiliśmy tej roślinie się bliżej przyjrzeć. Myślę, że to będzie taka ciekawostka dla wszystkich biologów, amatorów i o tym także w naszym programie. Porozmawiamy także o tym, czy można by większe składy tramwajowe wysyłać w stronę Głębokiego. Jak wiemy, jest tam kąpielisko, po drodze jest jeszcze Arkonka, więc rzeczywiście czasem tramwaje pękają w szwach. O tym także w naszym programie. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo tych tematów naprawdę jest bez liku i mamy sporo do porozmawiania. Mamy już gościa na naszej antenie? Nie, nie ma gościa. To może zacznę w takim razie od maila od pana Artura. Jak to bywa w życiu niestety, kiedy Polak chce wypocząć na zasłużonym urlopie, to niestety pomimo pięknej pogody wejść do wody nie można. Sinice w czaplinku. Dobrze, że chociaż poopalać się można. Tak napisał do nas pan Artur. Panie Arturze, już próbujemy właśnie połączyć się z powiatowym inspektorem sanitarnym w Drawsku Pomorskim, żeby dowiedzieć się szczegółów na temat właśnie tego, czy rzeczywiście sinice są w czaplinku nad tamtejszym jeziorem. To jest czas reakcji, 12:08. Zapraszam na stronę internetową Radia Szczecin. Tu pod datą 23 lipca dużo zdjęć i dużo wpisów. Naprawdę bogactwo takie. Sławek dzisiaj bardzo dużo i ciężko, intensywnie pracował tuż przed audycją. Można zobaczyć m.in. ułamany konar. Można też zobaczyć pojazdy parkujące na pasie zieleni na Wojska Polskiego vis-a-vis kortów tenisowych i vis-a-vis, chociaż to za lasem, Arkonki. Jest tych zdjęć bardzo dużo. Zapraszamy na naszą stronę. A teraz może sprawa dotycząca Kołobrzegu i hałasu. Mam informację, że jest z nami gość. Tym gościem jest pan Michał Kujaczyński, rzecznik prezydenta Kołobrzegu. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Kołobrzegu, z ośrodka rehabilitacyjno-leczniczego Magnolia przy ulicy Bałtyckiej. My tutaj z kolegą jesteśmy niepełnosprawnymi i przyjechaliśmy na turnus rehabilitacyjny organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Dostaliśmy pokój w tym ośrodku na pierwszym piętrze. Pokój jest od ulicy. Oczywiście co jakiś czas przejeżdża samochód, trochę głośno słychać. Natomiast za oknem naszego ośrodka, który notabene umiejscowiony jest na terenach przemysłowych Kołobrzegu, bo tak wynika z mapy, znajduje się budowa. Ta budowa w tygodniu rusza na ogół od godziny 6. Jest głośny hałas, pracują agregaty, nie wiem, tynkarskie czy jakieś tam malarskie czy coś. To jest takie urządzenie, które ma silnik diesla potężny, taki jak ciężarówka. To jest od naszego okna w odległości jakichś 10 metrów. Tak jest już przez pierwszy tydzień turnusu. Zwracaliśmy się i do kierownictwa ośrodka sygnalizowaliśmy to. No niestety oni mówią, że nic nie mogą zrobić. Napisaliśmy też pismo do prezydenta miasta Kołobrzegu. Niestety dostaliśmy odpowiedź, że mamy płacić opłatę uzdrowiskową w wysokości 4 zł dziennie. No moim zdaniem to należałoby rozważyć, czy w ogóle taki pobyt, nawet hotelowy, zakładając, że w pokoju jest w trakcie pracującego agregatu i otwartego okna jest 68 decybeli głośność, no niestety okna się nie da zamknąć, bo tu klimatyzacji nie ma. Wobec tego okno musi być przynajmniej uchylone, a przy uchylonym oknie, a przy otwartym praktycznie głośność jest taka sama. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, w takich miejscach głośność nie powinna przekraczać 50 decybeli. Podobno cały Kołobrzeg jest uzdrowiskiem. Natomiast tutaj, po pierwsze na mapie geodezyjnej wyraźnie jest napisane, że to są tereny przemysłowe, a po drugie są tablice, że jest to teren przemysłowy. Ja nie wiedziałem o tym, że ten ośrodek jest na terenach przemysłowych i że będzie tak głośno za oknem, bo bym tutaj prawdopodobnie nie przyjechał, bo mieszkam w Warszawie, gdzie mieszkam nawet przy w miarę ruchliwej ulicy, ale jest znacznie ciszej. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Zadam naszym słuchaczom przed rozmową z Michałem Kujaczyńskim pytanie. Czy zetknęli się Państwo kiedyś z taką sytuacją, że dzwonią do Państwa w sprawie rezerwacji, którą macie na lato z jakiegoś ośrodka i mówią: drodzy goście, nie przyjeżdżajcie, bo u nas właśnie rozpoczyna się obok budowa i będzie głośno. W żadnym razie nie przyjeżdżajcie, zwracamy Wam pieniądze. A może zdarzyło Wam się tak, że drodzy goście, przepraszamy, jest budowa za oknem i dlatego zapłacicie 30% mniej. No właśnie, rozmowa z szefami ośrodka Magnolia przy ulicy Bałtyckiej przed nami, mam nadzieję. Zaprosiłem dzisiaj ich do rozmowy. Na razie żadnego odzewu do godziny 12 nie było, ale może jeszcze będzie. Nasze zaproszenie przyjął natomiast, przypomnę, pan Michał Kujaczyński, rzecznik prezydenta Kołobrzegu. Panie rzeczniku, proszę powiedzieć, czy te 4 złote muszą być płacone przez naszych słuchaczy, skoro jest taki duży hałas za oknem?
No niestety przepisy są tutaj jednoznaczne. Nie ma, prezydent miasta nie ma możliwości zwolnienia kogoś z opłaty uzdrowiskowej, bo to są kompetencje wyłącznie ministra finansów. Ten pan, rozmówca pana, był w urzędzie, zasięgał w tej kwestii informacji. Został poinformowany, że może jej nie uiścić i wtedy będzie toczone postępowanie, tak jak przy innych postępowaniach podatkowych. No także no, tą pełną wiedzę uzyskał. Natomiast tutaj pan rozmówca poruszył bardzo dużo wątków w swojej wypowiedzi, bo rzeczywiście opłata uzdrowiskowa jest pobierana za pobyt na terenie miasta bez rozróżnienia, czy jest to strefa A, B, czy C uzdrowiska. Normy, które przytoczył, no, dotyczą strefy uzdrowiskowej A. Pan wybrał ośrodek w strefie uzdrowiskowej C przy prywatnych terenach, na których obecnie toczy się inwestycja. Oczywiście optymalnie by było, gdyby kierownictwo ośrodka informowało swoich gości przed przyjazdem, że toczy się duża budowa za oknami i że będą narażeni na różnego rodzaju nieprzyjemności związane z funkcjonującą budową. W przypadku miejskich inwestycji staramy się, aby wszyscy właściciele ośrodków znali termin ich rozpoczęcia i zakończenia, aby mogli informować swoich gości. Tutaj na to wpływu nie mieliśmy.
Pytanie, czy informują?
Do prywatnego inwestora. To już jest druga sprawa. Natomiast, tak jak mówię, no, pan był w urzędzie, dostał komplet informacji. Nie wiem, jaką drogę obierze, czy tą opłatę uiści, czy też odmówi jej uiszczenia. Ja mogę tylko wyrazić ubolewanie, że zetknął się z takimi warunkami. Chociaż wybór ośrodka również mógł być w tym momencie inny. W strefie uzdrowiskowej na takie rzeczy jest się narażonym znacznie mniej.
Czyli ta strefa C oznacza to, że można się tam właśnie spotkać z takimi przygodami, mówiąc w cudzysłowie, ale panie Michale, zdaje pan sobie sprawę, że ta sytuacja oddziałuje również na państwa jako na uzdrowisko?
Czy może inaczej, bo w strefie uzdrowiskowej A też zdarzają się remonty, też przecież musimy robić ulice, deptaki, też powstają nowe obiekty, tak? Natomiast w strefie uzdrowiskowej A obowiązują ściśle określone normy hałasu, których nie ma możliwości ich długotrwałego przekraczania, ponieważ narażałoby to miasto na różnego rodzaju konsekwencje. W strefie uzdrowiskowej C te normy wyglądają trochę inaczej.
Przypomnijmy, że w tym roku maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej wyniesie 4,33 zł. U Państwa co 4 zł, tak?
U nas jest to 4 zł, jest to uchwała Rady Miasta.
I to jest dla tych, którzy ponad dobę przebywają na terenie uzdrowiska?
Zgadza się. Ci, którzy przyjeżdżają, są na terenie miasta, korzystają z naszych właściwości leczniczych. Taką opłatę powinni uiścić.
Przede mną raport Najwyższej Izby Kontroli opublikowany w styczniu 2017 roku, a tytuł informacji jest taki: miażdżący raport NIK o uzdrowiskach w Polsce, żadnych badań jakości powietrza, to jedno, ale jest tu też taka informacja i taki pasus. NIK informuje, że żadna z 11 skontrolowanych miejscowości nie spełniała wszystkich 5 wymogów określonych dla uzdrowisk, aż w 10 miastach: Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Krasnobród, Muszyna, Nałęczów, Połczyn-Zdrój, Rabka, Zdrój, Wapienne, Złockie i Żegiestów przekroczono na przykład dopuszczalne normy hałasu. To znaczy, że ten problem już wcześniej występował. Państwo się odnosili do tego raportu. Co prawda to było dawno, bo to było ponad rok temu.
Oczywiście znam ten raport. Właśnie po tym raporcie prezydent miasta, współpracując tutaj z szczecińskimi wydziałami ochrony środowiska, zamontowaliśmy w Kołobrzegu własną stację pomiarową, która wykonuje badania, które są później prezentowane między innymi na naszej stronie, żeby pokazać, że w Kołobrzegu takich przekroczeń nie ma, bo do tej pory nie mieliśmy takiej stacji, mieliśmy uśrednione dane z różnych stacji, które są rozsiane po naszym województwie i one nie były dla nas korzystne, no bo wiadomo, że w różnych miejscach różnie to może być. Natomiast Kołobrzeg z powietrzem nigdy nie miał problemu. Natomiast jeśli chodzi o hałas, to ta dyskusja toczy się już od dłuższego czasu, bo tak naprawdę morze podczas sztormu znacznie przekracza ilość decybeli, która jest opisana w rozporządzeniu ministra co do tego, jakiej wielkości decybele mogą być w strefie uzdrowiskowej A. Więc tak naprawdę tutaj prezydent jest członkiem Stowarzyszenia Gmin i Miast Uzdrowiskowych i stowarzyszenie to wielokrotnie podnosiło, że te normy są zbyt wyśrubowane.
Panie Michale, czyli pan reasumując mówi w ten sposób, że państwo musicie pobierać tę opłatę bez względu na to, że warunki dynamicznie się zmieniają, na przykład wypoczynku. Natomiast nasz słuchacz powinien wystąpić do zarządzającego tym ośrodkiem, prawda? I powinien...
Zarządzający ośrodkiem pobierając tą opłatę pobierają w naszym imieniu. Natomiast prezydent miasta zgodnie z przepisami nie ma uprawnień do zwalniania kogokolwiek.
Tak, ale ja mówię o tym, że powinien wystąpić do zarządzającego ośrodkiem i do niego zwrócić się z roszczeniem, bo jeżeli nie był uprzedzony o tym, że będzie taki hałas, będzie takie utrudnienie, rzeczywiście przeszkadzające w wypoczynku, zwłaszcza w godzinach wczesnoporannych, to już jest sprawa oczywiście, w której może pomóc też rzecznik konsumentów, bo to jest rzeczywiście taka kwestia, którą można, myślę, jakoś polubownie uregulować, chociażby zwracając część kwoty za ten wypoczynek.
To byłoby optymalne rozwiązanie, bo tak naprawdę ośrodki i hotele w strefie uzdrowiskowej A też mają zazwyczaj wyższe ceny i powiedzmy sobie szczerze, czasami nie warto oszczędzić tych paru złotych, a jechać w miejsce, gdzie spokój jest gwarantowany.
Dziękuję za te informacje. Michał Kujaczyński, rzecznik prezydenta Kołobrzegu, a tak jak powiedziałem, będziemy próbowali skontaktować się z zarządzającym ośrodkiem wczasowym Magnolia przy ulicy Bałtyckiej. W strefie, jak się okazuje, jest ten ośrodek o dziwo przemysłowej. Jest to strefa uzdrowiskowa C. Można by powiedzieć, że to taka strefa uzdrowiskowa inaczej. To jest czas reakcji, 12:20. Czekamy na gościa, który nam powie, co się dzieje nad jeziorem w Czaplinku. O ile pamiętam, to jest jezioro Drawsko. I mamy nadzieję, że ten gość będzie i poinformuje nas, czy są tam sinice, czy też nie. Inni mogą na razie spać spokojnie. Gościa jeszcze nie ma. W takim razie przenieśmy się na chwilę na nasze drogi. Napisał do nas pan Damian. 21 lipca w sobotę o godzinie 18:50 byłem pasażerem busa firmy Jomsborg na linii Świnoujście-Szczecin. Kierowca, lat około 30-35, był wyraźnie pobudzony. W trakcie jazdy rozmawiał często przez telefon komórkowy, reagował na licznych w tym dniu motocyklistów ze względu na odbywający się na tej trasie piknik country i motocyklowy. Wystawiał ręce za okno, coś pokazując, nie zwracał uwagi na na znaki drogowe, przekraczał linię ciągłą, nie zatrzymywał się na znakach stop. To stwarzanie niebezpieczeństwa na trasie. Na pewno już z tej linii nie skorzystam, po prostu się boję. Apeluję do wszystkich kierowców, chociaż tutaj pan, panie Damianie, nie wie jak było. Nie pijcie, nie zażywajcie narkotyków, jeśli prowadzicie. A do właścicieli linii, bardzo proszę sprawdzać kierowców, przewozicie w końcu ludzi. My też do pana, panie Damianie, mamy apel. Może pan złożyć dzisiaj informację na policji o takich zachowaniach i może pan być świadkiem. Jeżeli pan tym świadkiem będzie, jeżeli się potwierdzą te zarzuty, to kierowca może zostać ukarany i warto też kontaktować się z firmą, akurat w tym przypadku Jomsborg, żeby powiedzieć szefom o takim zachowaniu kierowcy. No i w trakcie jazdy także warto zwrócić uwagę na to, żeby kierowca przestrzegał znaków drogowych i przestrzegał przepisów ruchu drogowego, no bo chodzi po prostu o życie i bezpieczeństwo i tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. To jest czas reakcji. Teraz przenosimy się nad Bałtyk do Międzyzdrojów konkretnie. Jest z nami pan dr Tomasz Olechwir, kierownik stacji morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Widzimy panie doktorze w morzu teraz, kto tam jest, różne rośliny, ale wśród nich ostatnio dominuje taka roślina, która nazywa się morszczyn. Tak, Sławek Kornik ją zaobserwował. Sławek stwierdził, subiektywnie obserwując, w ubiegłym roku tyle ich nie było. Czy to sprawiła pogoda, czy może czystsza woda? Czym jest ten właśnie morszczyn? Co to takie?
Tutaj obserwacje pana Sławka są jak zawsze bardzo trafne. Ja muszę przyznać, że codziennie robię sobie taki spacer z plaży w Świnoujściu w Warszawie właśnie do naszej stacji Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach i tego morszczynu faktycznie w tym roku jest bardzo dużo. No chcielibyśmy, żeby to był efekt coraz bardziej czystej wody. Natomiast oczywiście woda, jakość wody w Bałtyku, szczególnie w Zatoce Pomorskiej i w Zatoce Gdańskiej się poprawiła. Niemniej jednak ten morszczyn, który tutaj obserwujemy, jest to morszczyn, który do nas przybył z innej części naszego wybrzeża, naszego morza generalnie. To z wybrzeży właśnie fińskich, ze strony szwedzkiej. Tam tego morszczynu jest znacznie więcej i stąd też znajdujemy go na plaży. Morszczyn to jest taka bardzo, bardzo ważna roślina. Jest to glon należący do brunatnic. On się tym charakteryzuje, że zawiera w sobie bardzo cenne składniki. No przede wszystkim zawiera bardzo dużo jodu. Jest on też w postaci takiej wysuszonej dodawany do różnych kosmetyków, do substancji odżywczych. Z niego też się robi taką pożywkę agar. I przez to także był nadmiernie eksploatowany. Stąd też od roku 2004 jest pod ochroną gatunkową.
No właśnie, w ogóle on ciekawe ma nazwy swoich części. Ryzoid to jest odpowiednik korzeni, kauloid to jest odpowiednik łodygi i fyloid to odpowiednik liści. On się charakteryzuje tym i ma nawet w nazwie pęcherzykowaty, prawda, że ma takie zgrubienia, które pozwalają mu unosić się na wodzie.
No dzięki temu otrzymuje pionową pozycję, bo w momencie, kiedy on jest przytwierdzony do dna, czy do takich bardziej trwałych elementów, jak właśnie elementy jakiejś zabudowy, jakieś kamienie, to on wtedy tak zwaną tarczką jest przytwierdzony. Jest to, no można powiedzieć, taki odpowiednik no właśnie tych korzeni. I dzięki temu on unosi się przy powierzchni, on filtruje i no ta jego zasadnicza część, tak zwana plecha, no bo glony mają plechy, ma zdolność jak gdyby pobierania tych składników z wody morskiej i asymilowania i jak gdyby składowania. Stąd też no jest to takie bogactwo wszelkich minerałów, takich mikroelementów, które są bardzo dla nas potrzebne.
Panie doktorze, proszę się z nami nie rozłączać. Proszę pozostać przy telefonie, bo na chwilę zmienimy rozmówcę, ponieważ sytuacja w naszej audycji jest dynamiczna. Przy naszym telefonie jest Aleksandra Orlińska, pełniąca obowiązki powiatowego inspektora sanitarnego w Drawsku Pomorskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani inspektor, dostaliśmy informację od pana Artura, który wypoczywa w Czaplinku, że w tamtejszym jeziorze, to jest chyba jezioro Drawsko, o ile dobrze pamiętam,
tak,
prawda?
Tak, jezioro Drawsko.
Pojawiły się sinice, czy to prawda?
Tak, w tej chwili, na ten moment będziemy wydawali decyzję zakazującą korzystania z kąpieliska. Chciałam powiedzieć, że wczoraj otrzymaliśmy pierwszą informację dotyczącą, jak gdyby, tak w cudzysłowie powiem, niewłaściwej jakości wody na jeziorze Drawskim w Czaplinku. W związku z powyższym podjęliśmy działania jak gdyby takie nadzorowe. Tutaj chciałam zwrócić szczególną uwagę na to, że organizator kąpieliska, Urząd Gminy w Czaplinku, zachował się zgodnie ze wszelkimi normami, ze względu na to, że trudno było w dniu wczorajszym stwierdzić, jaka jest przyczyna, bo na dzień wczorajszy nie myśleliśmy jeszcze o sinicach, że to jest jak gdyby zwykły zakwit mikroorganizmów. Natomiast organizator kąpieliska podjął bardzo dobrą decyzję, bo wprowadził zakaz kąpieli do czasu jak gdyby wyjaśnienia sytuacji i rozwinięcia się sprawy. Na dzień dzisiejszy, ponieważ tutaj nasi pracownicy pojechali na czynności kontrolne, wczoraj sprawdzili, czy faktycznie ten zakaz obowiązywał. Tak, zakaz obowiązywał. Ratownicy byli na tym kąpielisku, byli poinformowani, przekazywali informacje ewentualnie korzystającym, tak, że na ten moment dla celów bezpieczeństwa nie należy korzystać z tego kąpieliska. W dniu dzisiejszym pojechaliśmy tam również, żeby przeprowadzić czynności kontrolne. Na ten moment, od wczoraj do dzisiaj, ewidentnie w naszej ocenie stwierdzamy, że jest to chyba zakwit sinic. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku podejmuje decyzję, wydając decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o całkowitym zakazie korzystania z tego kąpieliska. Ponieważ na Jeziorze Drawskim, a mamy tam dwa kąpieliska, zaraz obok, mamy trzy kąpieliska, ale zaraz obok tego jednego kąpieliska, na którym już klienci korzystający zgłaszali tą w cudzysłowie niewłaściwą jakość wody, jest obok drugie kąpielisko. W związku z tym podejmujemy decyzję, że dla bezpieczeństwa osób korzystających, przebywających, będzie orzeczony również zakaz korzystania z tego drugiego kąpieliska przy ośrodku wypoczynkowym Kusy Dwór.
Pani inspektor, proszę powiedzieć, pani mówiła chyba sinica, to jeszcze na 100% nie wiadomo, tak?
To znaczy na ten moment wczoraj absolutnie nic na to nie wskazywało, ale ponieważ warunki atmosferyczne, jakie w tej chwili są, sprzyjają jednak temu, że te sinice mogą się rozwijać, w związku z powyższym tak na ten moment stwierdzamy, że jest to zakwit sinicy i orzekamy całkowity zakaz korzystania z tego kąpieliska.
A kiedy będzie potwierdzenie, pewność 100%, że to zakwit sinic?
Na ten moment i tak stwierdzamy, że to jest, ponieważ nie ma badań laboratoryjnych, które potwierdzają, że to są sinice, tak? Na podstawie oględzin takich wizualnych, tak? Stwierdzamy ewidentnie, że jest to zakwit sinicy, co oczywiście jest równoznaczne z masowym namnażaniem się takich glonów. Zakwit ten rozwija się, wpływa niekorzystnie na wygląd, jakość wody, no oczywiście użyteczność zbiornika w tym momencie, gdzie już właśnie wydawane jest zakaz kąpieli.
No i oczywiście takie może zaszkodzić, kiedy ktoś albo tej wody się napije, albo ma otwartą ranę, szczególnie dla dzieci może to być niebezpieczne, prawda? Więc jest to
tak,
poważne zagrożenie.
W związku z tym, ponieważ wie pan co, generalnie te sinice mogą być w nich substancje toksyczne, ale ponieważ nie ma takiej możliwości takiego wizualnego stwierdzenia, czy w tym zakwicie te substancje toksyczne są wytwarzane czy nie. W związku z powyższym, żeby zapewnić bezpieczeństwo osób, którzy przebywają nad tym jeziorem, tak, do czasu zmiany, a zmiana może być wywołana na przykład, nie wiem, gwałtowną zmianą pogody, tak, nadejdzie jakiś silny podmuch wiatru, tak, a ta woda zostanie wprowadzona jak gdyby w ruch i w związku z tym, jeżeli stwierdzimy po wyglądzie, tak, że sinice absolutnie ustąpiły, czyli te charakterystyczne zakwity, które się pojawiają na powierzchni wody, tak, różnego koloru.
To wtedy zakaz kąpieli zostanie cofnięty. Jest z nami...
Wtedy zakaz kąpieli zostanie cofnięty, a oprócz tego zostaną wykonane badania, tak, aby potwierdzić, wykluczyć wszystkie inne pozostałe zagrożenia mikrobiologiczne, jakie mogą być w związku
typu z... Typu bakterie E. coli, to jest jasne. Jest
typu
z nami...
bakterie coli, Escherichia coli, tak. Enterokoki.
Jest z nami pan Kamil. Halo?
Tak, jestem.
Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry. Ja byłem wczoraj na tym samym jeziorze w miejscowości Stare Drawsko. No i tam przy zatoczkach to aż niebiesko jest od tych sinic. tak jakby ktoś farbę wylał, to co wygląda. Woda gęsta, ale mówię, zielony kolor, odcienie właśnie zielonego, niebieskiego w Starym Drawsku. To jest kawałek dalej w stronę Połczyna Zdroju, ale to samo jezioro i rozmawiałem z turystami we wszystkich zatokach, to no, jest taka sama sytuacja.
Dziękuję bardzo, panie Kamilu.
No, ponieważ słyszałam wypowiedź pana, bo to jest takie charakterystyczne. Ten zakwit sinic często gęsto przez ludzi korzystających mylone jest z tym, taki objaw jest, jak gdyby była wylana farba. Ponieważ wczoraj...
Bo to idzie od takiego koloru zielonego do takiego, prawda, dokładnie, niebieskawego, sinego, właśnie dokładnie, sinice, stąd nazwa, prawda?
Mhm. Stąd nazwa, dokładnie, ponieważ pierwsze zgłoszenie, jakie wczoraj wpłynęło, to właśnie mówiące o tym, że to może być rozlana farba, w związku z tym na pewno byliśmy w kontakcie z Państwową Strażą Pożarną, tak, żeby ewentualnie wykluczyć, czy dodatkowo nie doszło tam faktycznie, nie wiem, do jakichś ścieków, tak, dotyczących właśnie, że ktoś może, nie wiem, jakąś tą zieloną farbę. Natomiast jest to charakterystyczne, zakwit sinic wygląda tak, jakby właśnie ktoś rozlał taką zieloną farbę.
Dziękuję,
tak?
Pani inspektor, bardzo dziękuję za tę informację. Będziemy w takim razie wsłuchiwali się i wszystkich słuchaczy, którzy przebywają nad Jeziorem Drawskim, również namawiamy do tego, żeby słuchali Radia Szczecin i komunikatów, wypatrywali powiatowego inspektora sanitarnego, czy już można się kąpać. Na razie nie można. Dziękuję za rozmowę.
Na ten moment absolutnie nie. Dziękuję ślicznie.
Aleksandra Orlińska, pełniąca obowiązki powiatowego inspektora sanitarnego w Drawsku Pomorskim. A przypomnę, z nami jest nadal, mam nadzieję, pan dr Tomasz Elechwir, kierownik stacji morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach. Jest pan z nami? Panie doktorze? O, niestety zerwało się nam połączenie z panem doktorem. Chciałem zapytać pana doktora, jak tam kwestia sinic nad morzem, bo nad morzem również sinice się pojawiają. Pan doktor sporo mówił na temat morszczynu, o którym Sławek koniecznie chciał porozmawiać, a jest to rzeczywiście bardzo ciekawa, oryginalna roślina, morszczyn pęcherzykowaty, ma właśnie takie pęcherzyki. Ten morszczyn jest stosowany jako składnik mieszanek ziołowych, kosmetyków oraz w kuchni. No właśnie, w kuchni, ale jeżeli jeździmy po jod nad morze, to właśnie dzięki morszczynowi ten jod się tam pojawia. Bardzo dużo tego jodu zawiera, jak na rośliny. Jest ponownie pan doktor Tomasz Olechwir. Panie doktorze, słyszymy się?
Tak, tak, tak.
Panie doktorze, czy to dzięki morszczynowi mamy jod nad morzem? I wdychamy ten jod?
Może tak nie do końca. Ten morszczyn raczej jest takim magazynem tego jodu. On jak gdyby pobiera ten jod, który znajduje się w wodzie morskiej. Natomiast jodu możemy się zawsze najwięcej nawdychać wtedy, kiedy mamy trochę bardziej niespokojną pogodę. Wtedy, kiedy mamy falowanie, bo wtedy te cząsteczki wody morskiej tworzą aerozole, w których znajduje się jod i one do nas docierają. I to jest fantastyczne rzecz, jeżeli chodzi o nasz układ oddechowy, jeżeli chodzi nawet o jakieś pewnego rodzaju schorzenia skóry i wtedy jak najbardziej polecam spacery na plaży. Ostatnio mieliśmy trochę dni takiej bardziej wiecznej pogody i no mimo, że było stosunkowo ciepło, to jednak część osób zrezygnowało ze spacerów, a wtedy tak naprawdę one najwięcej dają dla nas, dla naszego organizmu.
I na zakończenie pytanie, były sinice już na brzegach morza naszego w województwie pomorskim? Na razie w zachodniopomorskim nie było sinic w morzu.
To znaczy oczywiście sinice są, ale nie są w takim dużym natężeniu, bo zawsze jest to funkcja temperatury. No, proszę Państwa, ja dzisiaj mierzyłem temperaturę wody, była 24 stopnie. Mówimy oczywiście o tej strefie przybrzeżnej. I to są takie warunki sprzyjające rozwojowi sinic. Pamiętajmy, że sinice to są takie ciekawe organizmy, to są cyanobakterie, które zarówno są samożywne, jak i cudzożywne. Także są bardzo ładnie tutaj zaadaptowane do naszego środowiska. I w momencie, kiedy ta temperatura wody jest stosunkowo wysoka, kiedy nie mamy ruchów wody, kiedy mamy taką w miarę stabilną, wyżową pogodę, nie mamy fal, no to wtedy te sinice mają możliwość takiego większego tutaj rozmnażania się. Jak pani wcześniej powiedziała, jest oczywiście to bardzo szkodliwe, bo napicie się takiej wody może spowodować pewnego rodzaju problemy trawienne, czy też dotyk z wrażliwą skórą też może powodować uczulenie. Ale jak na razie mogę państwa tutaj zapewnić, w Międzyzdrojach tą wodę mamy mimo takiego lekko zielonego koloru czasami, ale jest bezpieczna, można się kąpać, także polecam i zapraszam.
I tak od morszczynu do sinic. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dr Tomasz Elechwir, kierownik stacji morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo serdecznie, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12.35. Przypominam, zakaz kąpieli w jeziorze Drawsko. Pojawiły się tam sinice, masowy zakwit. Z kolei dr Olechwir z Międzyzdrojów mówi, że temperatura wody 24 stopnie też może skończyć się to tym, że pojawi się tam duży, obfity zakwit sinic, bo tak jak powiedział, te sinice zawsze są. Chodzi tylko po prostu o natężenie. Ważna informacja dla naszej słuchaczki, pani Dominiki, która długo musiała czekać na pomoc policji, kiedy to zgłosiła, że ktoś próbuje otworzyć jej drzwi, dostać się do mieszkania. Godzinę czekała na interwencję policji. Na prośbę policji rozmowę na ten temat, dlaczego tak długo musiała czekać na pomoc, przekładamy na jutro. Policja jeszcze ustala szczegóły tego zdarzenia. Okazuje się, że tutaj najbardziej skomplikowane jest to, że pani Dominika najpierw zadzwoniła na 112, a potem na 997, więc tutaj są jakieś kłopoty w ustaleniu, jak to z tą interwencją było. Dobrze, cierpliwie czekamy do jutra. To jest czas reakcji. Jest z nami Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, pani Hanno.
Dzień dobry, witam.
Głos ma pani taki wypoczęty, czyżby po urlopie?
No tak dawno się nie usłyszeliśmy i rzeczywiście wypoczął ten mój głos. Jestem no gotowa na państwa pytania i no odpowiedzi.
Dobrze, to za chwilę te pytania. Proszę jeszcze chwilę sobie odpoczywać. Proszę się poczuć jeszcze chwilę jak w nastroju urlopowym, bo ja mam jeszcze informację dla naszych słuchaczy nie dotyczącą Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Przypominam naszym słuchaczom sprawę dotyczącą pani Magdy, a właściwie jej ojca, który kupił laptop za 5000 zł w sieci MediaMarkt. No i nie został poinformowany o tym, że ten laptop był używany. No i chciał go zwrócić. Media Expert nie chciał się zgodzić na to, żeby ten laptop był zwrócony. Okazuje się, że przepracowany miał dysk twardy, miał przepracowane 3980 godzin. Bardzo dużo. No i pani Magda z ojcem zwrócili się do nas o pomoc w tej sprawie. Przypomnę, naszym gościem była Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów, która stwierdziła, że tutaj sklep powinien zwrócić pieniądze słuchaczowi, bo słuchacz nie wiedział o tym, że ten laptop jest sprzętem używanym. Ale ciekawe rzeczy w tej sprawie napisał do nas Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert. Pisze tak. Klient zakupił urządzenie powystawowe stanowiące część ekspozycji, o czym został przed zakupem poinformowany. Zresztą, pisze pan rzecznik, klient potwierdził to w jednym ze skierowanych do nas pism. Nie kontestuje tego faktu. Twierdzi natomiast, że nie miał świadomości stopnia zużycia dysku twardego tego komputera. Takiej świadomości nie ma również sprzedawca. Jego obowiązkiem jest jednak poinformować o tym, że sprzęt jest powystawowy i to zostało w tym wypadku dopełnione. Rzeczywiście powinniśmy mieć świadomość tego, że jeżeli kupujemy sprzęt z wystawy, to może być on bardzo mocno używany. Ale pan Michał Mystkowski pisze również tak. Sieć Media Expert zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro i satysfakcję klienta, dlatego podjęliśmy decyzję o ponownym uruchomieniu procesu reklamacyjnego. Warunkiem jest jednak konieczność dostarczenia urządzenia do elektromarketu naszej sieci. Zostanie ono następnie przekazane do serwisu Dell i jeśli potwierdzi on informację z dostarczonej przez klienta ekspertyzy, uzgodnione zostaną warunki wymiany laptopa, jego naprawy lub zwrotu środków. O toku reklamacji i ustaleniach z klientem poinformujemy redakcję Radia Szczecin oraz słuchaczy w oddzielnej korespondencji po zakończeniu procedowania tej sprawy. Tyle w tej sprawie, a teraz pani Hanno, koniec urlopu.
Witam, z tej strony stały słuchacz. Lata temu, jak był sezon letni, kiedy już sezon na Głębokim, na Arkonce się rozpoczynał, gdzie bardzo duży przewóz ludzi był w kierunku tam jeziora, komunikacja tramwajowa w postaci linii numer 1 i 9 puszczała podwójny tabor, podwójne wagony, które po prostu zmieściło się jak najwięcej ludzi, pasażerów. No bo wiadomo, tłok. W zeszłym roku jeszcze się sporadycznie zdarzało, że ten tabor był po prostu powiększany. No na tą chwilę, no niestety, gdy się pojedzie jedynką dziewiątą od pewnych przystanków, jest dość mocne natężenie ruchów. Jeden wagon, no umówmy się, no zlitujcie się, to jest jakiś ponury żart w niektórych momentach. Dziękuję.
Dziękujemy. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Czy są podwójne składy, dodatkowe wagony dołączane do składów na liniach jedynki i dziewiątki?
jest taki komunikat, wydana taka informacja, że na polecenie centrali ruchu w weekendy właśnie w sezonie letnim mogą być wpuszczane większe składy. I z tego co wiem, to na wniosek pasażerów, w sytuacji, w której rzeczywiście jest ten ruch większy. Zresztą bodaj w zeszłym roku czy dwa lata temu nawet państwo do nas dzwonili z taką informacją od pasażerów,
tak,
że
przyznajemy
jest taka
się.
Potrzeba. Jest uruchamiany dodatkowy, może nie tyle dodatkowy tabor, co ten tabor jest jakby większy, tak? Czyli jeżdżą większe tramwaje. Mm-hmm. Więc jest taka możliwość, jak tylko w weekendy jest ciepło, to na polecenie dyspozytora centrali ruchu tabor może być zwiększony.
A czy tutaj nie lepiej działać tak niereaktywnie, a proaktywnie, czyli uprzedzając właśnie wiadomo, jeżeli jest gorąco, będzie bardzo duży tłok, zwłaszcza w dni wolne na kąpieliskach, żeby od razu te składy były większe?
Myślę, że tutaj ktoś nie jestem o tym przekonana, czy dokładnie teraz już jakieś badania potoków były prowadzone, natomiast na pewno sprawdzaliśmy i wiemy, jaka jest sytuacja mniej więcej na głębokim. Te tramwaje jeżdżą dosyć często, bo to jest mniej więcej co 10, nawet co mniej minut naprzemiennie, ta dziewiątka, jedynka. Natomiast zwrócę się do działu, który zajmuje się tutaj tą siatką połączeń, żeby zwrócili uwagę na to, żeby czy w tym, czy w kolejnych sezonach ten tabor był zwiększony na cały okres.
No tak, pani Hanno, bo to jest tak, że ktoś jedzie ściśnięty jak sardynka w puszce i dzwoni do dyspozytora ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, mówi, że jest ścisk, tłok i dopiero wtedy dyspozytor wydaje dyspozycję, że następny tramwaj, żeby był już na przykład dodatkowo dołączony jeszcze jeden wagon, i to jest, można powiedzieć, no pociecha wątpliwa dla tego, który już jedzie w ścisku, i stąd moje pytanie właśnie o to, że może przydałoby się działać tutaj tak proaktywnie.
Przekażę taką informację, natomiast musimy pamiętać, że ten za każdy tabor, za każdy tramwaj jakby są pewne środki przeznaczone na dany cel i musimy się w tym roku kalendarzowym w nich zmieścić, więc myślę, że w tym roku nie będzie już możliwości puszczenia tego tramwaju codziennie zwiększonego. Natomiast zwrócę taką uwagę, żeby w przyszłym sezonie lepiej rozplanować ten właśnie dojazd do kąpielisk szczecińskich.
Teraz przenosimy się na pętlę turkusową. Na pętli funkcjonuje kasa biletowa, napisał pan Marian. Wszystko fajnie, rozumiem, że kiedy jest zamknięta, postawiony jest biletomat. Ale proszę mi wyjaśnić, w jakim celu na tej pętli stoją aż dwa biletomaty stacjonarne, w dodatku w niedalekiej odległości od siebie.
Te biletomaty stawały nierównocześnie, ponieważ jeden z nich jest postawiony przy okazji zakończenia tego przedłużenia na dobrą sprawę na prawobrzeżu tramwaju. Drugi natomiast stanął przy okazji inwestycji, jaką była cała pętla na turkusowej. I rzeczywiście ci pasażerowie, którzy korzystają tylko z tramwajów, korzystają głównie z tych biletomatów przy peronach tramwajowych. Ci, którzy gdzieś tam autobusami tylko się poruszają, wolą tamte biletomaty. Nie mamy sygnałów, że ten nadmiar jest szkodliwy i ktoś inny zasugerował, żeby ten biletomat przenieść. Natomiast jeżeli rzeczywiście taki głos jest, to rozważymy zabranie jednego z nich i przekazanie, czy postawienie w innym miejscu.
No właśnie, Dąbie Słoneczne, Kasztanowe.
Natomiast znając naszych pasażerów, to pewnie znajdzie się ktoś, kto zadzwoni do nas albo do państwa, że jednak ktoś mu ten biletomat zabrał z tego miejsca, które było dla niego wygodne. Natomiast rzeczywiście rozważymy taki głos słuchacza i dziękujemy za taki sygnał.
No i drugie pytanie słuchacza, pana Mariana. Od kilku miesięcy po Szczecinie jeździ 20 nowych autobusów. No i okazuje się, jak pisze pan Marian, że tam nie ma sprzętu GMV. W tym kasowników do karty Sky, biletomatów na karty płatnicze. Kto jest mądrzejszy, pisze pan Marian, i cwańszy po ulicach Szczecina, a zwłaszcza Prawobrzeża, może podróżować tymi 20 nowymi autobusami za darmo. Jakim cudem? A no takim, że wystarczy mieć doładowaną kartę Sky na przykład 10 zł, wsiadamy do takiego autobusu, a tu niestety nie ma możliwości skasowania biletu ani w kasowniku elektronicznym, ani zakupu w biletomacie.
No właśnie, troszeczkę nie podoba mi się to sformułowanie słuchacza, który mówi, że można być cwańszym. Ponieważ przypominam, że w komunikacji miejskiej kasujemy bilety nie dlatego, że boimy się, że przyjdzie kontroler i da nam mandat, tylko dlatego, że taka jest zasada, opłacamy swój przejazd. Jest tak, że jeżeli w pojeździe nie ma biletomatu, czy nie tyle biletomatu, co kasownika elektronicznego, i mamy kartę naładowaną i nie mamy możliwości skasowania tego biletu, to jeździmy autobusem, można powiedzieć, powiedzieć, bezpłatnie. Natomiast proszę pamiętać, że to nie jest tak, że zawsze w tym samym, o tej samej porze będzie ten sam autobus, bo ci co cwańsi mogą na przykład nie mieć ze sobą tej karty i potem zapłacić mandat. Natomiast w tej chwili prowadzone są rozmowy z Solarisem, tak żeby te urządzenia były przemontowane z innych pojazdów, które już nie są używane, czy z jakiegoś takiego naszego magazynu. Natomiast, żeby nie stracić gwarancji, żeby te urządzenia były zamontowane odpowiednio do tych pojazdów, to tutaj jeszcze procedura trwa i rozmowy nie zostały zakończone. A z drugiej strony, gdyby te autobusy przyjechały do Szczecina i czekały na montaż tych urządzeń i nie wyjeżdżały na ulicę, znów bylibyśmy posądzeni o to, że autobusy nowe i świeżutkie, pachnące stoją i czekają nie wiadomo na co, a pasażerowie nie mogą z nich skorzystać. No więc tutaj jakby wybierając trochę mniejsze zło, pozapada decyzja opuszczenie ich na linię, tak żeby pasażerowie mogli w tym pełnym komforcie podróżować, ale nie zachęcam do myślenia w kategoriach, że nie ma, nie wiem, kontrolerów, czy nie ma możliwości, to nie będę kasować biletów, bo to jest nasz wspólny obowiązek, tak jak płacimy za taksówkę, za samolot, za pociąg, za każdy przejazd, tak zachęcam, żeby płacić za przejazd komunikacją miejską.
I jeszcze jedna sprawa.
Dzień dobry, jestem taksówkarzem. Chciałbym Państwa uczulić na sytuację, która jest na przystanku tramwajowym na ulicy Energetyków. Ekrany zabezpieczające przystanek przed pasem ruchu w kierunku prawego brzegu. Są to takie poliwęglanowe czy szklane, nie wiem, elementy międzymetalowe. Obramowanie po prostu są na wypadnięciu. Trzy takie duże elementy ktoś uszczelki po prostu poluzował. One się tam walają, wiszą praktycznie od strony jezdni. Jeżeli to wypadnie, to wypadek murowany. Dziękuję.
Oj, lepiej niech nie wypada. Bardzo panu dziękujemy za ten sygnał, pani Hanno.
On już został przekazany dyspozytorowi Centrali Ruchu, który wzywa od razu na miejsce odpowiednie służby. Mamy firmę, która zajmuje się takimi sytuacjami. Bardzo szybko reaguje i usuwa takie rzeczy natychmiastowo na dobrą sprawę. Ja dziękuję temu słuchaczowi i apeluję jak zawsze, żeby takie sygnały, czy za Państwa pośrednictwem, przed czasem reakcji, czy bezpośrednio do nas zawsze dawać.
Ja też apeluję do motorniczych, jeżeli tylko zauważają, może akurat tego nie zauważyli, żeby przekazywali takie sygnały, bo to jest kwestia bezpieczeństwa ruchu. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg Transportu Miejskiego. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji. Wrócę na chwilę do piątkowej audycji. Czas reakcji. Wtedy poświęcaliśmy sporo miejsca boisku w Kijewie. Boisko przy ulicy Orlej. Boisko w ramach budżetu obywatelskiego, czyli dostępne dla wszystkich miało być, a potem się okazało, że administruje tym boiskiem w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji klub futbolowy piłkarski Akilla. No i wyszło na to, że mieszkańcy mają do tego boiska dostęp tylko dwa razy w tygodniu, w środy i w niedzielę, po kilka godzin. Twierdzą, że to jest za mało. Sporo komentarzy na ten temat. Dzisiaj nie zdążę ich wyemitować. Jeden ze słuchaczy twierdzi, podobnie jak wcześniejszy, że to spora afera. Inny słuchacz z kolei zadzwonił, bardzo ciekawy telefon. Mówi o tym, że w Wołczkowie, tego telefonu nie mogę wyemitować, bo jest bardzo zła jakość połączenia, że w Wołczkowie jest pełnowymiarowe boisko piłkarskie, trawiaste, jest ono czynne od 10 do 20, jest niedostępne dla mieszkańców tylko i wyłącznie wtedy, kiedy drużyna, która gra w którejś tam klasie rozgrywkowej, ma treningi czy mecze, to wtedy jest niedostępne, ale ogólnie jest dostępne, jest trawa i nikt tej trawy nie niszczy. Piję tutaj do tego, że mówili przedstawiciele zarówno Rady Osiedla Kijewo, jak i przedstawiciel Urzędu Miasta Dariusz Sadowski, że tutaj nie można tego boiska za bardzo eksploatować, bo to jest trawa i tak dalej, i tak dalej. A tu słuchacz dzwoni z Wołczkowa, że tam trawa jest jak najbardziej eksploatowana i nic takiego się nie dzieje. W sprawie boiska także długiego maila napisał pan Kamil, który stwierdził i przypomina punkt 5, paragraf 2 regulaminu szczecińskiego budżetu obywatelskiego. A propos właśnie tego boiska, że nie jest dostępne dla mieszkańców. Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta, a w przypadku, gdy dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną miasta lub instytucję publiczną, musi być także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i wolne od pracy. No i pisze pan Kamil także sprawa murawy. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że lokalny klub dzielnicy Kijewo to nie Real Madryt i nie potrzebuje murawy w idealnym stanie z ręcznie przestrzyganymi źdźbłami trawy. Poza tym nie wiem, ile osób musiałoby po tym boisku bez przerwy biegać, żeby tę murawę rzeczywiście zniszczyć. No właśnie, ale bardzo dziękujemy też słuchaczowi, który zatelefonował z Wołczkowa. Ten sygnał zweryfikujemy i zobaczymy, jak to jest w Wołczkowie, jak ta trawa tam wytrzymuje. Czy rzeczywiście od 10 do 20 można to boisko bezkarnie, trawiaste, podkreślę, eksploatować. A teraz już zmieniamy temat. Jest Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od bardzo aktualnego sygnału. Odebraliśmy w weekend ten sygnał od jednej ze słuchaczek.
Witam serdecznie Radio Szczecin. Przy willi obok przejazdu szybkiego tramwaju na małym skwerku rosło kilka jabłonek z małymi rajskimi jabłuszkami. Ograniczone to było palami w trójkącie i rano zauważyłam, że wszystkie są przewrócone, wyszarpnięte drzewka, połamane te ograniczniki. No coś trzeba z tym zrobić. Próbowałyśmy z koleżanką unieść te, postawić te drzewka, ale niestety to wszystko się przewraca. Liczę na Państwa pomoc w tej sprawie.
Ktoś miał głupi pomysł, niszcząc te drzewka. Proszę powiedzieć, panie Andrzeju, czy będzie jakaś szybka interwencja?
Tak, zgłosiliśmy już to do wykonawcy. Firma, która zajmuje się utrzymaniem zieleni. Będziemy chcieli te drzewka uratować, będziemy chcieli je ponownie zabezpieczyć. Mamy nadzieję, że nam się to uda.
Czy tam jest monitoring? Można zobaczyć, kto się tam dopuścił tej dewastacji?
Tam jest monitoring, też będziemy chcieli uzyskać z niego nagranie. Najpierw musimy jednak ustalić, do kogo on należy. Nie do Zakładu Usług Komunalnych, być może do któregoś z naszych wydziałów. Dlatego też, jeśli nam uda się szybko ustalić, to wtedy te nagranie oczywiście weźmiemy i sprawę zgłosimy wówczas też na policję.
I kolejna sprawa.
Dzień dobry. Kłania się stary słuchacz. Skwer imienia Telesfora Badetko między ulicą Spółdzielczą, Zolewskiego a Wojska Polskiego, nawet blisko radia. Jest przebudowywany ten skwer, który to był taki raczej w stanie dzikim, i przy pomniku Telesfora Badetko, jakby podstawą tego pomnika jest krzyż harcerski zbudowany z granitowych kostek. No i cóż, ciężki sprzęt przejechał, ten krzyż harcerski, dość pokaźnych rozmiarów, został uszkodzony. No i obawiam się, i pewnie ci, którzy otarli się o harcerstwo, no żeby to nie zostało ten krzyż w połowie ucięty, no bo to jednak ma pewną symbolikę, wartość i należy pewnym jakby szacunkiem do tego, jakby szacunkiem podchodzić do tego. Kłaniam się, stary słuchacz, no czuwaj.
Panie Andrzeju, czuwaj, co z tym krzyżem?
Co z tym krzyżem? Rzeczywiście przebudowujemy skwer Telesfora Badetko. Już pierwszy etap, można powiedzieć, jest na ukończeniu. Pierwszy etap obejmuje takie prace budowlane, czyli między innymi obejmuje również renowację tego krzyża i renowację tego cokołu, który na nim stoi. To również jest na ukończeniu, tak jak cały park będzie wyglądał znakomicie. Już można przejść się i zobaczyć, jak to wygląda. Do października jeszcze nasadzimy zieleń, posadzimy drzewa i krzewy.
I krzyż też będzie piękny.
Krzyż już jest piękny, zachęcam, żeby pójść.
No właśnie. 510 37 32, przypomnę, czujny do Radia Szczecin, a do nas 510 37 36. Teraz przenosimy się na ulicę Gwarną. To jest na Prawobrzeżu, o ile dobrze pamiętam.
Dzień dobry, dzwonię Gwarna. Naokoło boiska stoją topole, które miały być już dawno wycięte i było zgłaszane do Straży Miejskiej, do TBS-u. TBS zgłaszał do Urzędu Miejskiego i jakoś to do tej pory nie ma żadnej reakcji. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Czy te topole na Gwarnej, panie Andrzeju, leżą w gestii miasta? A raczej tak, stoją, są. Można by powiedzieć. Jeszcze nie
tak,
leżą.
Stoją, rzeczywiście jest decyzja na ich wycinkę, jednak w pierwszej kolejności, takie decyzje mamy sporo, w pierwszej kolejności zajmujemy się jednak cięciami, raczej takimi interwencjami niebezpiecznymi, tak? Czyli w momencie, kiedy drzewo się przechyla, niebezpiecznie przewraca jakieś konary również, a dopiero później, po okresie langowym, będziemy zajmowali się wycinkami ewentualnymi.
No, ale warto by było to zrobić przed rozpoczęciem roku szkolnego, bo jednak pojawią się jakieś silne wiatry, burze, wichury i tak dalej przy boisku szkolnym, to lepiej, żeby te drzewa do tego czasu były wycięte.
Jeśli drzewa będą niebezpieczne, my to jeszcze poprosimy, sprawdzimy, pojedziemy tam do miejsca, nasi pracownicy i zobaczą. Jeśli będą niebezpieczne, oczywiście to będzie zrobione interwencyjnie bardzo szybko. Jeśli jednak nie stwarzają zagrożenia, trzeba będzie na to poczekać.
No i jeszcze pytanie w sprawie konaru w Płoni na cmentarzu. Jeden z radnych, Henryk Jerzyk, pisał w tej sprawie również, nie wiem czy do państwa, w każdym razie chodzi o konar, tylko przez przypadek potężny odłamany konar drzewa oparł się o inne drzewo i nie spowodował bardzo poważnych skutków. Czy ten konar zostanie usunięty?
Tak, konar już jest usuwany. No tam doszło do takiej sytuacji, rzeczywiście tam mamy obszar Natury 2000 z ewentualnymi takimi pracami. Musimy być bardzo ostrożni. Niemniej jednak robimy stałe przeglądy drzewostanu. Mamy drzewa, no to i łamią się konary. Nie muszą być drzewa chore, ale mogą, może to się zdarzać też na drzewach zdrowych. Ale ta sytuacja rzeczywiście już najprawdopodobniej już teraz jest rozwiązana.
To wszystkie nasze sprawy na dzisiaj. Dziękujemy za te informacje. Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Również pozdrawiamy. To tyle w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Czujny 510 37 32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Jutro po 12:00 przy tym mikrofonie Przemysław Szymańczyk.